Wieczór akademicki. Wieczór akademicki. Wieczór akademicki. 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 Halo, halo, jesteśmy. Paweł Dunaj przyjechał z Kaukazu. O proszę, jeszcze mi zdjęcia robi. No, pięknie, pięknie. Paweł, przywitaj się ze
słuchaczami. A, witam wszystkich, ale się zagapiłem na aparat. Witam wszystkich gorąco, którzy jeszcze nas słuchają.
Paweł podziwia zdjęcie, które właśnie mi zrobił. Tych zdjęć pewnie sporo także zrobiłeś podczas swojej wyprawy wakacyjnej.
No trochę i wyszło, ale przyznam, że nie jestem do końca zadowolony, ponieważ, znaczy, wiesz, przez Ukrainę wyszły ładne zdjęcia, ale już w Rosji, w Rosji aparat niestety spadł z wysokości 3 metrów na beton i z aparatem miałem małe kłopoty i część zdjęć jest takich sobie.
Ale to ten aparat, który
tak. Ale
to i tak dobrze wygląda.
Jeszcze wygląda, znaczy jest już poklejony, tutaj poklejony jak się tylko da, ale na szczęście jeszcze był drugi aparat i całe szczęście on mi uratował życie, tak można powiedzieć.
Bo dzięki niemu masz zdjęcia.
Prawda? No mam te ładne zdjęcia, tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale to i tak jestem pod wrażeniem, że ten aparat tak dobrze wygląda po upadku z wysokości 3 metrów.
Jest czarny, przede wszystkim rys nie widać, to jest dobre, ani kurzu.
Pewnie wszyscy doskonale wiedzą, gdzie był Paweł Dunaj podczas wakacji, chyba najsłynniejszy student Politechniki Białostockiej, w ogóle może białostocki student. Paweł pojechał na Kaukaz, miał zawrócić tam mniej więcej, wrócić do Polski, ale jego wyprawa trwała dłużej?
Znaczy,
w każdym razie dalej dojechałeś.
Znaczy tak, udało się pojechać dalej. Wyprawa miała trwać 60 dni, od 60 do 70 dni faktycznie tyle trwała, ale wyszło tak, że jeszcze w planach miałem, jeżeli będzie dobrze się pedałowało, pojechać aż do Iranu, ale wyszło w ten sposób, że wysiadając z Warszawy, jadąc do Przemyśla, zadzwoniła do mnie koleżanka, znajoma, stara znajoma, która zaprosiła mnie od tak sobie do Iraku, ponieważ wyszła...
Tak,
no po prostu wyszła za człowieka pochodzenia kurdyjskiego, irackiego. No i powiedziała, że akurat w tym czasie będzie przez cały okres wakacyjny i zaprasza mnie do siebie. No i tak wyszło, że udało się jeszcze dojechać do Iraku, spędzić tam 5 miłych dni w ramach takiej rehabilitacji po wszystkich tych kilometrach przejechanych na rowerze. No i tam sobie odpocząłem, no przyznam, że czułem się jak król, ale jak to było, to może powiem potem.
Ja pamiętam ten pierwszy moment, kiedy Paweł wyruszał w swoją podróż właśnie rowerową, bardzo, bardzo daleką, ale zanim wyruszył rowerem od granicy polsko-rosyjskiej,
polsko-ukraińskiej,
to najpierw przyjechał na dworzec w Białymstoku, wsiadł do pociągu razem ze swoim wielkim, obładowanym rowerem i to, co mnie wtedy tknęło, bo także byłam w momencie twojego wyjazdu na dworcu, twarz twojej mamy, przerażona, smutna, łzy w oczach. Pewnie zastanawiała się, co też mego kochanego Pawła spotka tam gdzieś daleko w świecie.
Znaczy, no muszę w tym momencie przyznać i powiedzieć, że wyprawie to było najgorsze z tego wszystkiego, że najbardziej się obawiałem o podejście moich rodziców do tego wszystkiego, jak oni na to reagują. I przyznam, że gdyby nie oni, to nie miałbym żadnej wątpliwości co do wyjazdu, ale rodzice jednak się strasznie bali. No i przyznam, że no przeżywali to niesamowicie, bardzo mocno.
Ale twoja dusza podróżnika tak się rwała.
No w każdym razie jeszcze dwie godziny przed wyjazdem, wsiąłem się przed pociągiem, dwie godziny przed pociągiem, przyszła do mnie chrzestna. Jakby to nie może nie pozdrowić, ale jakby pobłogosławić przed wyjazdem. No i przyznam, że tak się rozpłakała, że no nie wiedziałem co robić, ale już było postanowione, tak mi się chciało jechać, że no nie było odwrotu.
Och, ty Pawle, niewierny.
Nie no, przyznam, że były emocje niesamowite, ale jeżeli chodzi o rodzinę, bo jakoś tak wśród znajomych, to jakoś oni do tego nie podchodzili. Powiedziałem, że co może mnie czekać, ale rodzina jednak podchodziła do tego pod innym kątem, no. I ona przeżywała to niesamowicie.
Powiedz, czy było czego się bać?
Było się czego bać. Było dużo takich przygód, ale przyznam, no nie wiem, czy tak nie chcę powiedzieć na jakiegoś takiego mocno... Na każdym razie było różnych, wiele takich nieprzyjemnych przygód, ale nie wiem dlaczego, czy to było szczęście, czy może mówiąc krótko opieka boska, ale wychodziłem z takich opresji, moim zdaniem z takich wielkich opresji, że się nic nie stało. No nie wiem, chociażby jak mieli okreść na Ukrainie, czy miałem, jakby zgubiłem, zgubiłem drogę, czy coś w tym stylu, to problemy rozwiązywały się same. Nie wiem czemu, ale nigdy nie miałem z takim... pojawił się jakiś duży kłopot, a on się sam rozwiązywał.
Powiedz, ile kilometrów przejechałeś w trakcie tych 2 miesięcy?
Przyznam, że jeszcze tego nie podsumowałem. W każdym razie planowałem 6 tysięcy. Wróciłem, bo w ogóle wyglądało tak, że wyciągnąłem sobie atlas. Całe prawie zaczęło od wyciągnięcia atlasu z 1973 roku, gdzie jeszcze jest Związek Radziecki i przejechania palcem po mapie i tak przy podsumowania kilometrów pi razy drzwi wyszło 6-7 tysięcy. Ale po powrocie użyłem specjalistycznego programu komputerowego, gdzie zaznacza się poszczególne punkty na trasie i wyszło, nie wiem czy to prawda, czy nie, wyszło około 10, minimum 10 tysięcy, maksymalnie 11 tysięcy. Więc no nie wiem, jak to tak mogło wyjść.
Teraz nasuwa się takie jedno pytanie. Jak wytrzymałeś to fizycznie?
Przyznam, że fizycznie to nie było problemu, ale psychicznie. Psychika w tym wypadku odgrywała większą rolę niż przygotowanie fizyczne. No bo jednak chodzi o najgorzej to, że samotnie. Jak się jechało samotnie, to nie było takiej drugiej osoby, która cię mogła motywować, jakby pocieszać w trudnych chwilach. No ale tutaj nie okazała się niezbędna w takim, znaczy może nie. A czy bardzo pomogli w tym wypadku rodzice, z którymi miałem kontakt prawie codziennie. I oni mówili, co robić, że coś mi się działo, miałem zachorować, czy mnie łapał jakiś stan przedgrypowy. I oni cały czas mnie utrzymywali na duchu i że trzymali kciuki, ale przede wszystkim dużo ludzi wysłało SMS-y podczas wyprawy. No i przyznam, że miałem niesamowitą motywację i tylko przez to się dobrze pedałowało.
Za chwilę, po krótkiej przerwie muzycznej, mam nadzieję, że zabierzesz nas w swoją podróż i zatrzymasz się razem z nami na tych najważniejszych stacjach, miejscach, które najsilniej zapadły ci w pamięci.
Wieczór akademicki. Wieczór akademicki.
Paweł Dunaj pojechał rowerem na Kaukaz, zdobył parę nie najniższych szczytów. I teraz mam nadzieję, że nam opowie całą historię swojej podróży. Te najważniejsze przystanki. Wiemy już, że wyruszyłeś rowerem z granicy polsko-ukraińskiej. No i cóż się działo od tego momentu?
Przede wszystkim chcę powiedzieć na początku, jaki był efekt, skutek po wyprawie. Przede wszystkim byłem przekonany, że po takiej wyprawie można tylko schudnąć. Wyobraźcie sobie wszyscy, że jak tylko przyjechałem, nie wiem czemu, ale i ciężko mi się biegało, i ciężko grało w siatkówkę. Jak byłem u kolegi w domu, u siebie wagi nie mam, wchodzę na wagę i patrzę, 5 kg przybyło. Nie wiem jakim cudem, dopiero potem sobie skojarzyłem. Chodzi o to, że jeżdżąc po wyprawie byłem zapraszany przez ludzi do swoich domów. Przyznam, że zajeżdżali mi drogę i powiedzieli, że mnie nie puszczą, jeżeli mnie nie ugoszczą, to mnie nie puszczą.
Bo wiedzieli, że ty sobie jedziesz rowerem z dalekiej Polski, tak?
Przede wszystkim byłem dla nich jakąś taką wielką atrakcją, ponieważ nie wiedzieli, jak oni to wszyscy mówili, że jestem fanatykiem. I po prostu dla nich, oni nie wiem, czy mnie podziwiali, w każdym razie chcieli mnie koniecznie zaprosić do siebie do domu. Chcieli, żebym, nie wiem, poimpowiadał, skąd jadę, jak jest na zachodzie. Oni jakoś tego na co dzień tego nie mają, takiej możliwości. I byłem taki, no...
Fajnie to brzmi, jak jest u was na zachodzie.
Nie, no, tak faktycznie było, ponieważ nawet wiele osób, jeszcze jak mówiłem, a co jeszcze śmieszniejsze, jak mówiłem na wschodzie, mając na myśli Ukrainę i Rosję, że jestem z Białegostoku, to wszyscy wiedzieli akurat, gdzie jest Białystok, bo taki Białystok jest jeden z takich bardziej znanych miast dla tych ludzi wschodu, czyli ja przyjeżdżają do nas
na rynek. Punkt przerzutowy,
tak się... Przyznam, że nawet dalekiej Rosji, jak już tam w Kaukazie, ludzie wiedzieli, gdzie jest Białystok, co mnie bardzo, bardzo, bardzo dziwiło. Ale jeżeli chodzi o najważniejsze punkty, no to najważniejszym moim celem przede wszystkim wyprawy było zdobycie Elbrusa, no i to był mój podstawowy. To był po prostu, jakbym tego nie zdobył, to wiem, że już bym chciał wracać, ale okazało się, że przede wszystkim podjechałem pod ten Elbrus, pod podnóża, oczywiście z wieloma atrakcjami, ponieważ gościłem mnie w jednym domu, jadłem mnóstwo różnych chlebów, różnych gatunków. Wszystkie przede wszystkim...
To stąd te 5 kg.
Możliwe.
Pewnie.
A czy to jeszcze potem jest dłuższa historia. Inaczej jeszcze raz powiem, dlaczego te 5 kg. Chodzi o to, że jadąc na rowerze skończyłem swoją podróż około godziny 19:20 i zanim przygotowałem sobie posiłek, była już godzina 22:00 i zawsze szedłem najedzony z pełnym brzuchem. Szedłem spać zawsze najedzony. No i wiadomo, że jeżeli nie chce się na przykład nabrać tych kilogramów, to się powinno iść tam 2 godziny przed snem. A ja się szedłem najedzony i szedłem cały czas spałem, jak miałem pełen brzuch. No jeżeli chodzi o najważniejszy punkt podczas wyprawy, to przede wszystkim Elbrus, najwyższy szczyt Europy oraz Rosji.
Nie mów, że zdobyłeś go na rowerze.
Nie, oczywiście rower został. A czy to jak mówiłem ludzie, że jadę z Polski na Elbrus rowerem, to wszyscy zadawali to samo pytanie, czy zamierzam wnosić rower na sam szczyt, na sam wierzchołek. No i co mam powiedzieć, no podjechałem na Elbrus i udało się wejść na niego, nie wiem co dalej opowiadać. Było wiele atrakcji, ponieważ gdy wszedłem do pierwszego obozu na wysokości prawie 4000 metrów, okazało się, że mój palnik na paliwa płynne nie chce odpalić, nie mogłem sobie zagotować wrzątku. I po 10 godzinach marszu, przyznam, że ktoś, kto nie ma ciepłej wody, no, można się trochę zdołować. Zapamiętam wtedy doła niesamowitego. No nie mam ciepło. Zachodzę około godziny 8 wieczorem, jest piekielnie zimno, około 5 stopni. No i nie mam ciepłej wody, nie mogę sobie przyrządzić posiłku, jestem niesamowicie głodny, nie mam nic. Wszystko co miałem potrzebowało wrzątku.
Czyli torebki, tak?
Tak, torebki, zgadza się. Gorące kubki i tego typu rzeczy. No i tutaj przyszli mi z pomocą wielcy Rosjanie, którzy zaprosili mnie do siebie do namiotu.
Ale jak tam gdzieś na szczycie, tak?
Tak, tak, ale jak to było w tym namiocie, to wolę nie opowiadać, bo to była prawdziwa słowiańska, rosyjska gościnność. No i przyznam, że oni pomogli. Pomogli mi rozpalić ten palnik. Na początku podzieli się swoim wrzątkiem. Poczęstowali także swoim jedzeniem. No i co mam jeszcze opowiadać? No udało się zdobyć Elbrus, potem zszedłem i pojechałem
dalej.
Powiedz,
co czułeś na szczycie?
Przede wszystkim niesamowicie wszystko mnie bolało przy takiej wysokości, boli głowa.
Ja tu myślałam o jakichś mistycznych wrażeniach, ja człowiek
nie, no,
na szczycie.
Nie, no przede wszystkim byłem niesamowicie szczęśliwy, że się udało zdobyć, ale to każdy chyba alpinista, taki alpinista amator, czy nawet alpinista, czy himalaista też wie, wchodzą takie szczyty. To jest dla himalaistów, to jest akurat mały szczyt, bardzo niski, ale każdy, kto był powyżej 5000 metrów wie, jak, po prostu jaki to jest fizycznie dla ciała, jaka to jest męka, ponieważ to jest prawie obrzęk mózgu, niewydolność, można powiedzieć, że niewydolność płuc i naprawdę bardzo ciężko się oddycha. Jak to niektórzy mówią, to jest chodzenie na taką górę, to jest, nazywa się systemem dziesiennym, bo się liczy się raz, dwa, trzy, cztery, damy do 10 i się robi postój przez kolejne 10 sekund. I tak to wygląda. I chodzi się to 10, tam się chodzi kroczkami, tam się nie chodzi, tam się chodzi na centymetry, można powiedzieć. No i to było niesamowicie ciężkie, ale i tak naprawdę to takie przeżycia wszystkie sumuje się dopiero po zejściu ze szczytu. Tak jakby dochodzi dopiero wtedy do nas, do myśli, co nam udało się zrobić.
Mhm. Zszedłeś, tam był twój rower i co? Chciałeś wracać, się nie udało wrócić.
Przede wszystkim schodziłem z Rosjanami i to też było takie, to miała taka miły akcent, ponieważ schodziliśmy razem we trójkę. Był Żeńka i Mieciarz, Rosjanie około 300 km za Rosją. Mieliśmy taki spotkał nas miły akcent, ponieważ znaleźliśmy skałę wulkaniczną, ponieważ cały Elbrus to jest wygasły wulkan. No i pomyśleliśmy, że rozbijemy ją na trzy części, podzielimy się tymi trzema kamieniami. A czego udało się ładnie rozbić na trzy części i każdy z nas wziął sobie taki kamyczek i jakbyśmy się spotkali za rok czy za dwa lata, to będziemy mogli złączyć te kamyczki, że byliśmy tak, można powiedzieć, że byliśmy tam razem i wspólnie. No ale jeszcze taką ciekawą historię, powiem, że przed samym Elbrusem, jadąc na Elbrus rowerem, zajechał mi jeden Rosjanin drogi, powiedział, że mnie nie puści, nazywa się imieniu Wowo. No i teraz cały czas ze sobą mailujemy. Mieszkałem u niego chyba przez 5 dni, nocowałem około 5 czy 6 dni, 6 nocy. No i jest taka historia, że prawdopodobnie za miesiąc czy półtora miesiąca znowu jadę do Rosji na jego wesele. A to jest wesele muzułmańskie i słyszałem wiele, wiele, wiele interesujących rzeczy na ten temat i już się nie mogę doczekać tego kolejnego wyjazdu. Ten sam rejon. Proszę. Tylko, że już może nie rowerem, ponieważ będzie zima, więc zobaczymy, jak to będzie.
Ale,
no, możliwe. W każdym razie naprawdę słowiańska wschodnia gościnność może tylko pozazdrościć. Jest naprawdę cudownie.
Przysłowiowa,
zgadza się.
Nie bez powodu.
No przyznam, że, znaczy może nie będę, dobrze, nie będę miał, jakie pytania pierwsze padały, jak mnie ludzie pytają, czy znaczy, pierwsze zadawali pytanie, jak się nazywam, a drugie, czy pijesz wódkę, tak może być krótko i to było, każdy, ktokolwiek nie pytał, to takie zadawał pytanie. Tak to wygląda, tak wyglądała nasza rozmowa na początku.
To ja już nie będę pytała, jaka była twoja odpowiedź, dobrze? O dalszych przygodach za chwilę.
Wieczór akademicki.
Paweł Dunaj wyruszył rowerem po to, aby zdobyć szczyt Elbrus. Co prawda tam wszedł piechotą, spotkał tam wspaniałych Rosjan, zeszli na dół, cel wyprawy został zdobyty, ale nie byłby to Paweł, gdyby wrócił od razu do domu. Jego podróż trwała dalej.
Tak, ponieważ w planach było, jeżeli udałoby się pozytywnie, tak jak się udało w planach było, jeżeli uda się zdobyć Elbrus, kolejnym moim celem będzie zdobycie Araratu, najwyższego szczytu Turcji. Jeżeli to ma się udać, to chciałem jechać jeszcze do Iranu, zdobyć także najwyższą górę tego kraju. Wszystkie te góry są 5000-nikami, czyli jak dla mnie, przynajmniej na razie, bardzo, górami bardzo wysokimi. No ale okazało się, że gdy już byłem w Turcji, okazało się, że nie mogę wejść na Ararat, ponieważ to cały, wszystko to jest tak, jakby powiedzieć, jeden wielki poligon. Jest to miejsce, a jak to mówili, area military, czy jakoś tak, że jest to teren militarny, że jestem zbroniony. No i okazało się, że no, w tym momencie nie wiedziałem, co mam robić, czy mam wracać do domu, ponieważ powiedzieli mi tak samo, że takie same warunki panują w Iranie na Dema będzie, więc to nie wiedziałem w tym momencie, co mam robić. Dzwoniłem do domu, ale jednak takie, no może takie trochę skąpstwo mnie wzięło, ponieważ wydałem spore pieniądze, jak dla mnie, na zdobycie wizy irańskiej, a byłem około 30 km od Iranu, więc pomyślałem, przynajmniej zajadę, kupię sobie i spróbuję chleba irańskiego. I okazało się, że na granicy irańskiej powiedziano mi, że nie ma żadnych w ogóle jakichkolwiek zakazów, jeżeli chodzi o zdobycie Demavendu w Iranie. No i cóż, no miałem robić, po prostu wtedy odzyskałem znowu siłę w nogach, no i szybko jak się tylko dało, aż za Teheran, aż za stolicę Iranu, dojechać do podnóża góry, no i nic, nie pozostało nic innego, jak ją zdobyć. I co ciekawsze, za Teheranem spotkałem Niemca, dwudziestolatka, rok ode mnie młodszego, który zapytał, czy może iść ze mną. No i dzięki temu miałem kompana i przyznam, wtedy poczułem, jak mi brakowało tej drugiej osoby, gdy mieliśmy wspólny posiłek, jak jadaliśmy razem, że jak to może z kimś miło porozmawiać, podzielić się swoimi wrażeniami z dzisiejszego dnia, jak nam się jechało, czy ci to smakuje, czy nie, jak się czujesz w danej chwili. No i wtedy przyznam, że poczułem, jak to jechać w pojedynkę, jak we dwójkę.
Czyli nie jesteś samotnikiem.
Znaczy inaczej. No,
bo nie, tak mogłoby się wydawać.
Nie, ale każdy według mnie wie, kto wcześniej podróżował na tego typu wyprawach, choćby nawet gdzieś dalej, wie, że przy takim wysiłku fizycznym, bo to jest jednak niesamowity wysiłek fizyczny, a dochodzi też wysiłek psychiczny, zmęczenie psychiczne, to choćby się jechało z bratem, nie wiem, może powiedzieć, że z bratem albo z najlepszym kolegą, to nie ma możliwości, żeby nie doszło do jakichkolwiek konfliktów. Według mnie najmniejszy problem może rosnąć do wielkiej rangi, takiego problemu nie do rozwiązania. I przyznam, że to też było głównym powodem, żeby jechać w pojedynkę, bo jednak naprawdę we dwójkę, jadąc we dwóch, chodzi do wielu konfliktów, choćby naprawdę najprostszych, nie wiem, teraz nie potrafię podać przykładów. I to mi się spodobało, że z tym Niemcem byłem chyba przez 3 czy 4 dni i to mi się potem się rozstaliśmy i to mi wystarczyło na kolejne 2 tygodnie.
Czyli jednak samotnik.
Tak, ale jakbym pomyślał, że miałem z nim spędzić, nie wiem, 3 czy 4 tygodnie. Oczywiście był niesamowicie miły, bardzo się polubiliśmy, ale jednak pomyślałem, że jakbym jednak miał z nim spędzić 4 tygodnie, to chyba bym nie wytrzymał.
Masz swoją trasę, swój plan. Nie chcesz, żeby ktoś tutaj próbował na to wpłynąć.
Znaczy, to można ustalić wcześniej plan, ale tak naprawdę to jest tylko kwestia tych konfliktów. Bo znaczy, według mnie to potwierdzi każdy. Bo to nie jest taki konflikt typu, nie wiem, w biurze jakieś nieporozumienie, tylko to jest...
To jest wyprawa ekstremalna.
Tak, no to może tak nie chcę się porównywać, w kanale słyszałem też o wyprawie, która była zimowej wyprawie K2 w Himalajach, pana Krzysztofa Wielickiego, który był kierownikiem tej wyprawy. Też czytając ich pamiętnie czytam, że tam chodzi na przykład o wielkich konfliktów, mało niedobójek. No i to nie chodzi o to, że tam jest jakiś zły lider czy coś, tylko naprawdę to jest zmęczenie psychiczne i fizyczne.
Dojechałeś bardzo daleko, powiedzieliśmy już, że właściwie do Iranu, tak?
Tak, najdalszym miejscem, o którym dało mi się zajechać, było 50 km za Teheranem, licząc od Polski, więc z linii prostej w kilometrach, przynajmniej tak jak wyliczyłem na początku, to jest około 6 tysięcy kilometrów z granicy polsko-ukraińskiej aż za Teheran.
Wiedziałeś, że musisz wrócić do domu także rowerem. Czy nie poczułeś w tym momencie takiego zwątpienia? Czy ja dam radę pokonać znowu te kilka tysięcy?
Przyznam, że gdybym nie gonił mnie czas, ponieważ musiałem wrócić koniecznie z różnych powodów na 1 września, być najpóźniej około od 1 do 10 września w Polsce, ale przyznam, że nie byłoby dla mnie powrotem wracać, tylko niesamowicie miałem wiele przygód, będąc w Turcji. Jakoś nie mogłem zrozumieć mentalności tych ludzi. Gdy przejeżdżałem przez małe wsie, to otaczali mnie, zaczynali wyciągać rzeczy z moich sakw, wszystkiego dotykać, zdejmować się z roweru. I tego się najbardziej bałem, pomyślałem sobie, jak już wracałem z Iraku i nie wiem, co ja zrobię, przejeżdżając przez Turcję. Przyznam, że chyba nie dałbym rady. No i tak się złożyło, że akurat u moich znajomych w Iraku, dwóch znajomych wracało akurat przez całą Turcję aż do Bułgarii. No i przejechałem z nimi, tutaj muszę się przyznać, prawie całą Turcję po przekonnej przejechałem już autobusem, autokarem, można powiedzieć luksusowym. No i gdyby nie to, to nie wiem, co bym... Znaczy, nie byłoby dla mnie kłopotem wracać, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, wytrzymałość fizyczną, coś, tylko naprawdę bałem się przyjechać przez ten kraj.
Ciekawość turecka wyprowadziła cię z równowagi.
Tak, i to chyba też potwierdzą inne osoby, bo czytałem w relacji z innych wypraw rowerowych, trekkingowych, pieszych czy samochodowych i wszyscy założyli to samo. Znaczy, to jest mentalność, to nie jest jakoś, nie wiem, co znam specjalnie.
Taka ciekawość,
prawda? Taka ciekawość, tylko ta ciekawość to jest, nie ma chyba nic gorszego jak nadgorliwość i to nie była jakaś tam ciekawość, bo mi to już była prawdziwa nadgorliwość.
Czyli tak, niesamowita słowiańska gościnność Rosjan, męcząca ciekawość Turków.
Tak, i tam jeszcze nie wiem, czy tam można powiedzieć. Znaczy tak, to prawda, że na pewno słowiańska gościnność Rosjan i to jest tak samo, jeszcze trzeba przyznać, że Turcja, już nawet na Kaukazie, to są kraje muzułmańskie i to tak samo z kobietami, przecież kobiety noszą czadory. Już od całej Turcji w Iranie nie widziałem żadnej kobiety, która miałaby jakąkolwiek spódnicę poniżej kolan, ani odsuniętych rąk aż do nadgarstków. Przyznam, że to jest, przejeżdżam przez wiele różnych krajów i odmienność kulturowa była tak różna, że człowiek, który by nie poczytał o tym wcześniej, by musiał mocno zdziwić i no nie połapać w tym wszystkim, o co w tym wszystkim chodzi.
Co cię najbardziej zaskoczyło w czasie tej podróży?
Co mnie najbardziej zaskoczyło? Za dużo rzeczy mnie zaskoczyło, teraz mi trudno wymienić, ale przede wszystkim, no właśnie ta gościnność słowiańska, no to jest, ja byłem w szoku, ludzie zapraszali do domu i dawali wszystko, bo czułem się w tym domu, czułem się jak prawdziwy król, tam jak nawet głupio było cokolwiek prosić, bo jak prosiłem choćby o łyżeczkę cukru, to oni mi od razu kilogram sypali, no nie w każdym razie, no nie potrafię teraz tak podać takiego przykładu.
A moment najbardziej stresujący, kiedy przestraszyłeś się, zaniepokoiłeś, zwątpiłeś?
Tak, to było prawdziwe zwątpienie, to było na granicy turecko-irackiej, ponieważ sytuacja polityczna między tymi krajami, między Federacją Kurdystanu i Turcją, jest to teoretycznie zimna wojna i Turcy robią wszystko, żeby nie wpuścić nikogo do Federacji Kurdystanu. Jest to tak jak mniej więcej u nas w Polsce 16 lat temu, bo jest to prawie żelazna kurtyna. Teoretycznie nikt z Kurdów nie bierze do Iraku, ani nikt nie wyjeżdża. I gdy zajechałem na granicę, w ogóle za samą granicą iracką miał czekać na mnie znajomej, który miał mnie odebrać samochodem. I okazało się, że Turcy powiedzieli, że rowerem nie mogę przyjechać, nie mogę wjechać do krajów, do Iraku, ponieważ tam nie można jeździć rowerem. To oczywiście wszyscy wiedzą, że ich nie powinno obchodzić to, co czeka mnie w tamtym kraju. No ale robili wszystko, żeby nie przekroczyć przy tej granicy. No oczywiście podczas całego tego zajścia otoczyło, nie wiem, gromadka 100 ludzi, którzy, jest to jakieś, nie wiem, może być, że biedoty, która mnie obtoczyła i oczywiście dotykała wszystkiego, próbowała wyciągać. Nawet widziałem, ja wyciągał z sakwy, wystawał mi sznurek od aparatu i ostatnio wtedy zorientowałem się, jak już jakiś dzieciak wyciągał ten aparat, już on był już teoretycznie na wierzchu. Więc no bałem się niesamowicie, dzisiaj ludzie dowiedzieli, że jestem sam, odjechałem potem od tej granicy, ponieważ się bałem, już miałem wracać i powiedziałem, że pojechałem do jakiegoś sklepu, gdzie sprzedawali wody, zapytałem, czy mogę poczekać na swoich dwóch znajomych, oczywiście to była jedna wielka ściema, jedna wielka przykrywka, ale jechał sobie samochód spod granicy, spod tej granicy i były takie drzwi rozsuwane, samochód się tak trochę przytrzymywał, drzwi się otworzyły i widziałem, że trzech panów chce wyskoczyć, ale człowiek, który był w sklepie, coś tam powiedział do niej, że czeka na kogoś, nie wiem jakim cudem zrozumiałem, ale drzwi się zamknęły i pojechali dalej. No i tu miałem takie wrażenie, że prawdopodobnie gdybym nie powiedział, że czekam na kolegów, to mogłoby mi się coś stać. To jeszcze można długo opowiadać, bo to całe to zajście trwało 4 godziny, ale to naprawdę było, no bałem się jak nigdy w życiu.
No i teraz nasuwa się takie pytanie, czy ten stres, ten twój strach był wart tego, żeby tak daleko się wybierać rowerem samotnie?
Tak, ponieważ już tylko po przekroczeniu Federacji Kurdystanu zostałem wzięty, w ogóle bym niesamowitą atrakcją, to dowiedziały się gazety, tamtejsze gazety, telewizje regionalne. Miałem takie powitanie, jak to mieli kargule na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, stało półkole 30 osób z kwiatami, z jakimś tam szampanem, została mi założona flaga kurdyjska na plecy. No i zajechałem, oczywiście, nie wiem czemu ludzie zaczynają klaskać, gdy dojechałem. Potem został przeprowadzony wywiad ze mną. No i zostałem wzięty na koszt państwa, czy nie wiem, czy na jakiejś partii politycznej, do czterogwiazdkowego hotelu. Miałem tam wszystko, i kablówkę, i klimatyzację, lodówkę pełną wszystkiego, Pepsi i takich innych jakichś napojów. Mogłem robić wszystko, powiedzieli, że tylko sobie czego zażyczę, proszę zadzwonić, wszystko panu dostarczymy. To taki przykład, że zadzwoniłem do swojego znajomego, czy mogłem poprosić o czosnek, ponieważ łapała mnie grypa, coś mi się, że była temperatura w ciągu dnia około 40 do 50 stopni, a złapała mnie grypa i poprosiłem o ten czosnek. Znamy jakiś tam, w każdym razie zachodzę do restauracji, oczywiście to wszystko w hotelu czterogwiazdkowym. Nagle podchodzi do mnie pan, tak z pełną miseczką, z taką wielką, z górą czosnków obranych, przygotowanych tylko do spożycia. No i co tam dalej jeszcze miałem? Zostałem eskortowany do swojej znajomej samochodem. Były to samochody no, z najwyższej półki, a co to, no po prostu byłem jak w raju, może powiedzieć. Czułem się jak prawdziwy król.
Czyli blaski i cienie, stres, strach tak. I szczęście na kratkę.
To był taki niesamowity kontrast, ponieważ tutaj raptem strach, tutaj nagle strach z powodu jakiegoś, nie wiem, braku poczucia bezpieczeństwa, a nagle przekraczam granicę, czuję się bezpieczny jak nigdy.
Ja myślę, że najlepszą puentą tego wszystkiego, co mówisz, jest zdanie, które usłyszałam od ciebie przed programem. Już planuję kolejną podróż.
Tak, już są kolejne plany. Nie, to trzeba przyznać, że było wiele stresów, ale warto mimo wszystko podejmować realizację swoich marzeń, bo ja tak mówię, może było strasznie, czy coś w tym stylu, ale przyznam, że no, jestem zachwycony. Nic na razie, nic piękniejszego mnie do tej pory w życiu nie spotkało. Już planuję kolejną wyprawę w te same rejony, ale jeszcze dalej.
Też rowerem?
Także też rowerem, ponieważ no jednak Bo może powiem tak, idąc na piechotę, nie wiem, czy na jakiekolwiek stopo jesteś przeciętnym stopowiczem, jadąc samochodem jesteś zwykłym turystą, lecąc samolotem jesteś przeciętnym, bogatym turystą. Jakoś tak, ja ogólnie jadąc do tych krajów chciałem poznać wszystkie kraje od kuchni, jadąc na rowerze miałem taką możliwość. I to mi się podobało niesamowicie, właśnie przez to byłem zapraszany do domów, ja spałem z tymi ludźmi na jednym łóżku, jadałem przy jednym stole, no robiłem wszystko to samo co i oni, pomagałem im, choć jak szli doić krowy, chodziłem razem z nimi. Zobaczyłem tak naprawdę, zobaczyłem wszystko, co się tylko dało od tej strony kuchennej, jak to wszystko się robi, jak to wygląda, jaka jest ta mentalność ludzi. To jest wszystko to, co się pisze w gazetach, to, co można słyszeć w radiu od innych ludzi. No to powiedziałbym, że trzeba się przekonać samemu, jak to jest w rzeczywistości, ale jest naprawdę pięknie.
Paweł Dunaj, podróżnik, rowerzysta, marzyciel, realizujący swoje marzenia. Trzymamy kciuki, aby twoje życie zawsze było takie fascynujące i szczęśliwie się kończyły wszystkie wyprawy, które planujesz. Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu.
Także bardzo dziękuję.
Wieczór akademicki. Wieczór akademicki. Wieczór.